Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Prawo naturalne winno być podstawą dialogu wiary z nauką, przypomniał Benedykt XVI. Program rozpoczniemy od audiencji dla uczestników kongresu zorganizowanego przez Uniwersytet Laterański. Następnie wysłuchamy rozmowy z dyrektorem rzymskiego dzieła pielgrzymkowego, księdzem Liberio Andreattą. Natomiast gościem w studiu będzie polski jezuita pracujący w Rumunii. 12 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Prawo naturalne stanowi jedyną skuteczną ochronę przed nadużyciami władzy czy manipulacjami ideologicznymi. Benedykt XVI przypomniał o tym, spotykając się z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu o Prawie Moralnym Naturalnym, zorganizowanego przez Papieski Uniwersytet Laterański.
Papież zwrócił uwagę, że postęp przynosi ogromny pożytek, wiąże się jednak z zagrożeniami. Jednym z nich jest niszczenie natury przez działanie człowieka. Istnieje też jednak inne niebezpieczeństwo, mniej zauważalne. Metoda badania natury, która pozwala coraz lepiej poznawać racjonalność materii, sprawia, że coraz mniej dostrzegamy źródło tej racjonalności, którym jest rozum stwórczy. Zdolność widzenia praw bytu materialnego czyni nas niezdolnymi, by dostrzec przesłanie etyczne. Pojęcie prawa naturalnego jest dziś często niezrozumiałe, dlatego że nie przyjmuje się metafizycznej koncepcji natury, ale wyłącznie empiryczną. Powoduje to dezorientację przy dokonywaniu wyborów codziennego życia, zwłaszcza u młodych pokoleń.
Prawo naturalne wpisane jest w serce człowieka, jak pisał już święty Paweł. Benedykt XVI przypomniał, że podstawową zasadą tego prawa jest czynienie dobra i unikanie zła. Wynika z niej poszanowanie dla każdego ludzkiego życia, dla prawdy i wolności, sprawiedliwości i solidarności. To prawo stoi przed wszelkim prawem stanowionym. Każdy porządek prawny musi się na nim opierać. Prawdziwy postęp musi być oparty na sumieniu, inaczej nie jest postępem. Czuję się zobowiązany stwierdzić raz jeszcze, że nie wszystko naukowo możliwe do wykonania jest równocześnie godziwe moralnie, dodał Ojciec Święty.
Wkład ludzi nauki ma pierwszorzędne znaczenie. Zwiększając zdolność panowania nad naturą, naukowcy winni też pomagać w lepszym zrozumieniu naszej odpowiedzialności za człowieka i za powierzoną mu naturę. Na tej podstawie można i trzeba rozwijać owocny dialog między wierzącymi i niewierzącymi, między teologami, filozofami, prawnikami, ludźmi nauki. Mogą oni przekazać prawodawcom materiał cenny dla życia osobistego i społecznego.
Starożytnym drogom prowadzącym do Rzymu, Jerozolimy i Santiago de Compostela poświęcony jest włoski kongres teologiczno-duszpasterski rzymskiego dzieła pielgrzymkowego. Zorganizowano go już po raz 15. Rozpoczęte dziś w Rzymie obrady dotyczą zarówno ówczesnych pielgrzymek, jak i ich wkładu w budowę chrześcijańskiej Europy. O celu spotkania mówi dyrektor wykonawczy rzymskiego dzieła pielgrzymkowego ksiądz Liberio Andreatta.
Chcemy poprzez pielgrzymki, szlaki przemierzane przez pielgrzymów, ponownie odkryć i ukazać korzenie chrześcijańskie, które stanowią podstawę kultury europejskiej. Wiele się dziś mówi o otwartości, pluralizmie, tolerancji i dialogu. Zarówno dialog, jak i otwarcie są możliwe w takiej mierze, na ile każdy z nas jest w stanie dogłębnie wykazać swą tożsamość. Dialog nawiązujemy z osobami, które znamy albo chcemy poznać. Jak można prowadzić dialog z innymi, jeśli nie znamy siebie i swej tożsamości? Proponujemy w tym roku wszystkim współpracownikom i przyjaciołom, aby pielgrzymki stały się prawdziwym poszukiwaniem wewnętrznym, mocnym przeżyciem, w obrębie którego każdy mógłby odkryć swą tożsamość, a jest nią nasza tożsamość chrześcijańska.
Czym jest właściwie pielgrzymka? Są ludzie, którzy traktują pielgrzymkę jako pobożną praktykę, inni natomiast jako turystykę religijną.
Moim zdaniem nie jest ona ani jednym, ani drugim. Pielgrzymka jest formą ewangelizacji. Sobór Watykański II znacznie dowartościował tę formę. Pomaga ona człowiekowi poprzez podróż wewnętrzną odkryć w sobie ową prawdę i światło, o których mówił święty Augustyn. Pozwala ona poprzez doświadczenie sanktuariów odkryć misterium, które znajduje się w tym, co Boże. Jest to więc bardzo wyraźna forma ewangelizacji. Staje się ona, zależnie od zdolności kapłanów, animatorów, przewodników, także doskonałą okazją do katechezy, której bardzo potrzebuje współczesny człowiek. Coraz więcej osób uczestniczy w pielgrzymkach, ale nie chodzi lub rzadko chodzi do kościoła. Uwzględniając ten fakt, sądzę, że obok spotkania ze sztuką, historią, pięknem przyrody, bardzo ważne byłoby odkrycie aspektu ewangelizacyjnego i katechetycznego pielgrzymek. L'aspetto di evangelizzazione
e di catechesi. Jak by ksiądz radził przygotować się do pielgrzymki?
Przygotowanie do pielgrzymki oznacza przede wszystkim zadanie sobie pytania, dokąd i dlaczego zmierzam, dlaczego wyruszam. W tych dniach ukazał się w 500 tysiącach egzemplarzy nasz katalog skierowany do pielgrzymów, rodzin, instytucji, parafii. Zawiera on wprowadzenie i list oraz bardzo istotne wskazówki, aby wszyscy, którzy wybiorą którąś z propozycji pielgrzymkowych, mogli lepiej zrozumieć, dlaczego powinni podjąć poszukiwanie wewnętrzne, spotkanie z innymi, z Duchem Świętym, z tym, co Boże, a więc spotkanie z Bogiem. Myślę, że ma to podstawowe znaczenie. Chcemy, aby pielgrzym, wybierając to doświadczenie, dokonywał swobodnego wyboru. Zawsze, kiedy mówię o katalogu dzieła rzymskiego, powtarzam, że nie jesteśmy biurem podróży, które sprzedaje jakieś produkty. Jesteśmy instytucją kościelną, która proponuje chrześcijanom doświadczenie wspólnoty.
Czy można powiedzieć, że pielgrzymki przyczyniły się do budowania chrześcijańskiej Europy?
Z całą pewnością. Istnieje bardzo piękne stwierdzenie Goethego. Europa zrodziła się w pielgrzymce, a jej ojczystym językiem jest chrześcijaństwo. Na pielgrzymich szlakach spotykali się ludzie, kultury, rodził się dialog. Powstawała ta Europa, w której tożsamości zakodowane jest właśnie chrześcijaństwo.
Dzisiaj tak wiele osób obawia się pielgrzymować do Ziemi Świętej. Jak można pomóc mieszkającym tam wspólnotom chrześcijańskim?
Powinniśmy pomóc przez swą obecność. Nieustannie powtarzam, że nie tylko można, ale trzeba tam jechać. Stale pielgrzymują tam nasze grupy. Najlepszą reklamę robią właśnie powracający pielgrzymi. Powiedziałbym, miejcie choć trochę odwagi, choć trochę ufności. Nie zachęcamy was, byście wystawiali się w Ziemi Świętej na niebezpieczeństwa czy trudności. Możemy zapewnić, że pielgrzymom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Gwarantuje to rzymskie dzieło pielgrzymkowe, które, podchodząc bardzo odpowiedzialnie, zawieszało wyjazdy, gdy niebezpieczeństwa się pojawiały. Tak i teraz. Gdyby było jakieś niebezpieczeństwo, sami pierwsi zawiesilibyśmy wyjazdy. Ale teraz go nie ma. Możemy więc i powinniśmy jechać, przede wszystkim, żeby dodać otuchy naszym współbraciom ze wspólnot mieszkających w Ziemi Świętej, tej niewielkiej mniejszości, jaką stanowią tam chrześcijanie. Ich obecność pośród muzułmanów i Żydów staje się wielkim świadectwem, formą solidarności. To bowiem pośród niebezpieczeństw i trudów poznaje się prawdziwych przyjaciół i prawdziwych braci.
Mówił dyrektor wykonawczy rzymskiego dzieła pielgrzymkowego prałat Liberio Andreatta.
W naszym studiu witamy dzisiaj ojca Tadeusza Roztworowskiego, jezuitę, który prawie od 15 już lat pracuje w Rumunii. Proszę ojca, jak na przestrzeni tych 15 lat zmieniła się sytuacja kościoła w tym kraju?
W tym kościele, który po 89 roku wyszedł jakby na zewnątrz, stał się kościołem, który publicznie może działać bez żadnych zagrożeń, takich zewnętrznych i jawnych zagrożeń ze strony państwa, zwłaszcza jak chodzi o kościół grekokatolicki. Kościół, który ma wielkie bogactwo, dlatego że kościół rumuński jest kościołem trzech rytów, łaciński, jest grekokatolicy, którzy są bardzo ważni w Rumunii, są Ormianie i trzy języki, dlatego że to jest kościół języka przede wszystkim rumuńskiego, węgierskiego, niemieckiego, gdy chodzi o Banat. I dlatego jest to kościół jako taki znak pojednania między narodami, między różnymi urazami historii, które są bardzo mocne i wielkie i dalej te rany są obecne i krwawią, zwłaszcza między Węgrami a Rumunami, między grekokatolikami a prawosławiem i dlatego jest to konglomerat wielu kultur i wielu języków. I właśnie w tym kontekście tych 15 lat te rzeczywistości wychodzą mocno, stają się obecne. Gdy chodzi o Kościół łaciński, jest stosunkowo prężny, zwłaszcza wschodnio-północnej części Rumunii. Jasy są stolicą biskupa i jest największe seminarium języka rumuńskiego, gdzie są przygotowani klerycy dla dwóch diecezji, Mołdawii Jasów i dla diecezji Bukaresztu, która jest metropolią. Dlatego mówiąc tak właśnie o tej sytuacji kościoła w ciągu ostatnich 15 lat, można zobaczyć taką rzecz, że kościół coraz bardziej staje się obecny, widoczny. I tu jest wielka zasługa ojca świętego Jana Pawła II, który przyjechał do Rumunii jako do pierwszego prawosławnego kraju swoją wizytą w maju w 1999 roku. I on zaakceptował warunki, które były jakby dla niego upokarzające. To znaczy, czemu upokarzające? Dlatego, że został ograniczony tylko do jednego miasta. Nie miał prawa poruszania się po Rumunii. I w niedzielę 9 maja był pół dnia na mszy świętej prawosławnej, którą odprawiał patriarcha prawosławny Teoktyst. I ojciec święty siedział w pierwszym rzędzie jak wierny. I to sprawiło, że właśnie ten prawosławny patriarcha Teoktyst był obecny na mszy świętej katolickiej i wtedy właśnie, kiedy miał tą przemowę swoją patriarcha w trakcie mszy świętej katolickiej, ludzie w pewnym momencie zaczęli skandować jedność i miłość. I ten krzyk właśnie unitate, unitate stał się wielokrotnie powtarzanym przez ojca świętego Jana Pawła II jako pragnienie jedności Kościoła, pragnienie tego wymiaru ekumenizmu i jakby on staje się na nowo obecny w kontekście jego wielkiego spotkania ekumenicznego w Sybiu, który jest organizowany we wrześniu tego roku.
Proszę ojca, czym jest to spotkanie w Sybiu?
To spotkanie w Sybiu jest następnym spotkaniem po Gracu, w którym uczestniczą jakby prawie wszystkie kościoły chrześcijańskie. I powstała taka myśl, żeby przygotować to spotkanie, rozwijając ekumenizm od bazy. Słyszałem to wielokrotnie od arcybiskupa Bukaresztu Jana Robu, który zwrócił się do wszystkich proboszczów w parafiach katolickich, żeby szukali kontaktów ekumenicznych z proboszczami prawosławnymi obok nich. Bo chodzi o to, żeby właśnie stworzyć ten ekumenizm ludu, jakby właśnie w imię tej miłości wzajemnej między chrześcijanami. I Kościół katolicki naciska ze swojej strony, Kościół prawosławny jakby nie zauważa tego problemu, to znaczy nie było jakichś oficjalnych wypowiedzi hierarchów prawosławnych przygotowujących to spotkanie. Niemniej Kościół katolicki, który jest mniejszością, który ma niewiele do powiedzenia, mówiąc tak szczerze, w Rumunii, walczy o to, żeby to spotkanie ekumeniczne stało się jakby ukoronowaniem wielkich wysiłków, które są rzeczywiste.
Proszę ojca, przejdźmy może teraz do czasów obecnych. Przed jakimi wyzwaniami stoi Kościół po wejściu do Unii Europejskiej?
Rumunia z wielką radością przywitała ten fakt bycia w Unii Europejskiej. I tak się stało, że kiedy o 12 w nocy otwierano tysiące butelek szampanów jako radość z nowego roku, wielu otwierało te butelki szampanów dwukrotnie. W związku z tym, że w Rumunii jest godzina różnicy, to znaczy jest czas wcześniejszy. Otwierano te butelki o 12 w nocy i o 1, kiedy właśnie godzina 12 wybiła w Brukseli. Jako ten znak rzeczywistości, że my już jesteśmy w tej wspólnocie krajów, które tworzą Unię Europejską. Rumunia w kontekście właśnie bycia obecnie w Unii Europejskiej ma wiele spraw ważnych przed sobą jako zadania, to znaczy jednym zadaniem, które podkreślano i wielu biskupów o tym mówiło, chodziło o to, żeby właśnie w Unię Europejską wprowadzić to dziedzictwo chrześcijańskie. To jest naród prawosławny, niemniej który walczy i szczerze swoich wartości chrześcijańskich, na przykład takich, że w godle oficjalnym państwa jest orzeł, który w dziobie trzyma krzyż. Takim znakiem powszechnym, że ludzie przychodzą tam do kościołów prawosławnych, których jest w Bukareszcie bardzo dużo, wszyscy się żegnają, nikt się tego nie wstydzi. Także jest wiele wartości, które byłoby ważne, żeby właśnie wprowadzić, żeby były obecne, żeby o nie walczyć. Jakie te wartości, które Rumunia ma? Mianowicie, bycie chrześcijaninem jest jakby przedmiotem do dumy. Natomiast wyzwania, które stoją bardzo poważne przed Kościołem rumuńskim, to jest wyzwanie obrony życia. Rumunia jest, jeżeli nie pierwszym, to jednym z pierwszych krajów na świecie, gdy chodzi o ilość aborcji. To jest tragedia straszna tego kraju. Z drugiej strony Kościół prawosławny do tej pory bardzo zdecydowanie wypowiadał się przeciwko homoseksualizmowi. I teraz w wymiarze wejścia do Unii i bycia w Unii ten problem staje się coraz bardziej nabrzmiałym problemem.
Proszę ojca, w ostatnim czasie też wiele mówiło się o wieżowcu wznoszonym obok katedry świętego Józefa w Bukareszcie, którym ma zagrażać tej katedrze właśnie. Jak to wygląda?
Gdy chodzi o ten wieżowiec, jest to rzeczywistość, którą ci politycy i ci, którzy bronią budowy tego wieżowca, który ma mieć 19 pięter i który jest budowany 3 metry obok katedry, staje się rzeczywistym zagrożeniem istnienia katedry świętego Józefa w centrum Bukaresztu, która jest pomnikiem klasy zero, jest tym zabytkiem kultury rumuńskiej. I czemu ten wieżowiec staje się naprawdę wielkim zagrożeniem? Dlatego, że Rumunia, Bukareszt, jest tym terenem sejsmicznym i budując ten wieżowiec 19-piętrowy, zrobiono mur taki zaporowy, który ma 15 metrów w dół. I teraz tak, ten mur sprawia, będąc 3 metry przy fundamentach katedry, że wody podskórne, które już torowały sobie drogę, nagle stają wobec muru i są kierowane jakby nie według tych swoich już utartych korytarzy. One wszystkie są teraz kierowane na fundamenty katedry. Poza tym, jeżeli będzie ciśnienie ziemi, to ten mur zaporowy 15-metrowy stanie się jakby rezonansem, który sprawi, że katedra po prostu nie ma szans, żeby nie zostać zburzona. Albo ten budynek wielki 19-piętrowy się zawali. A jeżeli się zawali, to on jest w sumie 3 metry obok katedry. Ojciec Święty wielokrotnie już mówił na temat niebezpieczeństwa i zagrożenia, które sprawia budowa tego budynku obok świętego Józefa. I ta budowa postępuje. Poza tym, kwestia jest taka, że było oświadczenie Senatu Rumunii i warto zaznaczyć, że jest to w historii po rewolucji, po 1989 roku, drugie oświadczenie Senatu Rumunii, który protestuje przeciwko tej niesprawiedliwości, która jest budowa tego budynku. Ci, którzy są odpowiedzialni za budowę tego wieżowca, zaskarżyli do sądu zaświadczenie tą komisję Senatu, że odważyło się taką rezolucję uchwalić. I dalej budują. Widziałem kilka dni temu ten budynek, on już ma prawie 13 pięter.
Niewątpliwie takim jednym z wielkich problemów w Rumunii jest emigracja. Jak Kościół staje wobec tego problemu?
Warto podkreślić, Kościół rumuński jest kościołem opartym na wioskach. Nie jest tak jak w Polsce. Autentyczna kultura też rumuńska wywodziła się z wiosek. I kościół tam właśnie zapuścił korzenie. I teraz sytuacja się staje taka, że właśnie z tych wiosek najwięcej ludzi emigruje. I kraje, gdzie najwięcej Rumunów jeździ, to jest Hiszpania, Irlandia. Też wiele osób pojechało do Finlandii. Jakie to stwarza problemy? Problem małżeństw. Wiele małżeństw po prostu zostało rozbitych na skutek emigracji. Pozostają dzieci wychowane przez dziadków, które po prostu w jakimś sensie są poszkodowane. Potem stwarza się sytuacja taka, widziałem to w Irlandii, że rodziny, które często po prostu może nie znają planowania naturalnego rodziny, stają się wobec sytuacji, że nie mogą mieć więcej dzieci niż jedno, dwoje, po prostu, bo nie mają warunków. I stwarza to wszystko jakby bardzo poważne zagrożenia i problemy, które stają się problemami moralnymi, z którymi się ci ludzie konfrontują. Poza tym wielokrotnie właśnie młodzi, zwłaszcza jak są w tych różnych krajach zagranicznych, po prostu mieszkają razem, bo to jest jedyna możliwość po prostu utrzymania. I stwarza to wszystko bardzo poważne problemy moralne.
Ja dziękuję serdecznie ojcu za rozmowę i za przybycie do studia, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Tadeusz Rostworowski, jezuita, który od 15 lat pracuje w Rumunii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I to już wszystko w naszym poniedziałkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.